Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dzisiaj poniedziałek, 24 listopada. Realizacją techniczną dzisiejszej audycji zajmują się za szybki studia Matla Popowska i Toni. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd francuskiej prasy pióra Krzysztofa Rutkowskiego i Katarzyny Zawickiej. Audycję Euranet na co dzień Anny Bernhardt, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, sportowy Marka Brzezińskiego, moją popularną naukową Eurekę i kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Le Français, ça vous chante. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W Paryżu odbył się szczyt francusko-niemiecki. UE i NATO wyrażają ubolewanie z powodu strzelaniny, o której nadal nie mają żadnych dokładnych danych. Chodzi oczywiście o strzelaninę na granicy z Osetią. Brytyjski minister finansów Alistair Darling ogłosił 2-letni plan wsparcia gospodarki, m.in. obniżając VAT w Wielkiej Brytanii do 15%. Indeks giełdowy w Paryżu CAC 40 wzrósł o ponad 10%. Kijów wysyła do Rosji w trybie nagłym negocjatorów w sprawie gazu, bo Moskwa grozi, że 1 stycznia zakręci wszystkie kurki z gazem dla Ukrainy. A oto pełne wydanie naszego dziennika, które przygotowałem wraz z Anną Bernhardt.
W Pałacu Elizejskim w poniedziałek przed południem odbywał się szczyt niemiecko-francuski. Głównym tematem był kryzys finansowy i wypracowanie wspólnej strategii europejskiej, jak ożywić gospodarkę. Prezydent Sarkozy chciał przekonać kanclerz Merkel do wyłożenia kolejnych sum z kas państwowych, ale Berlin chce najpierw poczekać i sprawdzić, jakie skutki przyniosą wcześniej podjęte decyzje. Na kończącej szczyt konferencji prasowej prezydent Sarkozy tak podsumował te rozmowy.
Na kryzys finansowy zareagowaliśmy wspólnie. W sprawie kryzysu ekonomicznego doszliśmy do tych samych wniosków, co zresztą sprawiło, że zarówno Niemcy, jak i Francja podjęły już pewne działania. Z naszej strony zwolniliśmy z podatków obrotowych wszystkie nowe inwestycje i powołaliśmy fundusz, który ma za zadanie wspomaganie pewnych przedsiębiorstw. A trzecia rzecz to stworzenie narzędzi ekonomicznych, które podobnie jak w sferze finansowej mają pomóc ożywieniu gospodarki.
Boîte à outils financière pour donner encore de l'impulsion à la croissance.
Jesteśmy zgodni w sprawie koordynacji działań. Zgadzamy się również, że istnieje konieczność podjęcia dodatkowych akcji. Francja już nad tym pracuje, Niemcy się zastanawiają. W sprawie obniżki VAT-u Francja podziela opinię Niemiec, że taka generalna obniżka może być przyjęta w niektórych krajach, jak na przykład u naszych przyjaciół Brytyjczyków, ale u nas ceny spadają. Czy należy więc obniżać VAT w momencie, gdy ceny spadają?
Prezydent Sarkozy uważa, że margines manewru, jakim dysponują państwa, lepiej przeznaczyć na innowacje, badania, szkolnictwo i dokształcanie. Współpraca w tych dziedzinach powinna być motorem w Europie, zgodnie przyznają Berlin i Paryż. Prezydent Sarkozy zapewnił też, że Europa nie pozostawi przemysłu samochodowego bez pomocy. Ameryka przychodzi z pomocą 3 największym koncernom samochodowym, przeznaczając na to 25 miliardów dolarów kredytu na bardzo atrakcyjnych warunkach, a my nie możemy być w sytuacji, gdy z jednej strony system zabrania udzielania pomocy finansowej, a z drugiej narzuca rygorystyczne, proekologiczne normy konstruktorom samochodów, podkreślił prezydent Francji, dodając, że Niemcy i Francja będą broniły europejskiego przemysłu nie poprzez stawianie barier protekcjonistycznych, ale przez zwiększenie pomocy na badania i nowe technologie. Po oficjalnym szczycie niemiecko-francuskim prezydent Sarkozy zaprosił Angelę Merkel już prywatnie na obiad w Pałacu Elizejskim, o czym wtedy mówiono. Depesze milczą.
Bliżej o szczycie Anna Bernhardt powie Państwu w dzisiejszej audycji z cyklu Euranet na co dzień, którą nadamy tuż po przeglądzie francuskiej prasy. Brytyjski minister finansów Alistair Darling ogłosił 2-letni plan wsparcia gospodarki, m.in. obniżając VAT w Wielkiej Brytanii do 15%. Reakcja giełd europejskich jest entuzjastyczna. Indeks CAC 40 w Paryżu poszybował w górę o ponad 10%. Będzie o tym mówić Piotr Błoński w dzisiejszym felietonie ekonomicznym. Tu Paryż, RFI. Unia Europejska i NATO wyraziły ubolewanie z powodu serii strzałów z karabinów maszynowych na granicy między Gruzją a Osetią Południową. Serii, która spowodowała zawrócenie kolumny samochodów wiozących w niedzielę prezydentów Saakaszwilego i Kaczyńskiego. Podczas konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jaap de Hoop Scheffer oraz szef dyplomacji europejskiej Javier Solana oświadczyli poza tym, że nie mają dokładnych raportów dotyczących tego, co dokładnie się tam stało. Jako rzecznik Komisji Europejskiej pani Christian Hochmann powiedziała, że Komisja Europejska wyraża wysokie zaniepokojenie informacjami dotyczącymi incydentu, dodając, że KE czeka na bliższe wyjaśnienia dotyczące właśnie tego incydentu. Francja, kierująca do 1 stycznia Unią Europejską, nie zajmie stanowiska w sprawie niedzielnych wydarzeń w Gruzji, dopóki nie ustali, co się naprawdę tam wydarzyło. Informację tę podała pani Marine de Carne, rzecznik francuskiej prezydencji UE. Marine de Carne powiedziała ponadto, że sprawę bada na miejscu francuski ambasador w Gruzji. Rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow dementuje to, jakoby rosyjscy żołnierze mieli strzelać w kierunku konwoju i oskarża Tbilisi o kolejną prowokację. Prezydent Kaczyński podkreślił, że dla niego było oczywiste, że strona rosyjska nie przyzna się do strzelania w niedzielę z terytorium Osetii Południowej kolumny samochodowej z prezydentami Polski i Gruzji. Według Kaczyńskiego niemożliwe byłoby, szef rosyjskiego MSZ-u stwierdził: tak, nasi żołnierze otworzyli ogień. Jak twierdzi telewizja Russia Today, strażnicy przy granicy między Gruzją a Osetią Południową mieli odmówić konwojowi prezydenckiemu pozwolenia na wjazd na teren nieuznawanej przez Gruzję Republiki, tłumacząc, że to nielegalne. Według władz osetyjskich niektóre z pojazdów konwoju mimo to próbowały przedrzeć się przez barierę. Siły chroniące granicę nie dopuściły do tego, po czym prezydencki konwój zawrócił i odjechał. Żadnych strzałów nie było, twierdzą Osetijczycy. Prezydent Kaczyński w wypowiedzi po powrocie do Polski oświadczył, że na pewno strzelała strona rosyjska, bo poznać było wydawane w takich przypadkach po rosyjsku okrzyki. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Sergiej Ryabkow w wywiadzie dla Niezawisłej Gazety stwierdził, że władze rosyjskie nie spodziewają się żadnej większej zmiany w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych po przejęciu władzy w Waszyngtonie przez prezydenta Baracka Obamę. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko wysłała w trybie nagłym do Moskwy delegację negocjatorów, którzy mają dyskutować z władzami rosyjskimi na temat dostaw rosyjskiego gazu w przyszłym roku. Depesze przypominają, że Gazprom zagroził ostatnio, iż całkowicie wstrzyma dostawy gazu na Ukrainę dla tamtejszego koncernu Naftogaz, jeśli do tego czasu nie zostanie wynegocjowany nowy kontrakt w tej sprawie między Moskwą a Kijowem. Tu Paryż RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W Bagdadzie doszło w poniedziałek do kolejnych 3 zamachów bombowych. 17 osób zginęło, a 25 zostało rannych. Depesze przypominają, że we wtorek odbędzie się w parlamencie irackim ważne głosowanie dotyczące bezpieczeństwa w kraju i przewidujące wycofanie wojsk amerykańskich i koalicyjnych z Iraku do końca 2011 roku. Papież Benedykt XVI podczas audiencji, jakiej udzielił duchowemu przywódcy apostolskiego kościoła ormiańskiego w Libanie, Aramowi I, wyraził duże zaniepokojenie wobec aktualnej sytuacji katolików na Bliskim Wschodzie. Kościół katolicki dokonał w Nagasaki w Japonii beatyfikacji 188 japońskich męczenników z XVII wieku, którzy oddali życie za wiarę katolicką podczas prześladowań ze strony szogunów z rodu Tokugawa. Uroczystość prowadził katolicki biskup z Japonii Osamu Mizobe. Amerykański sekretarz stanu pani Condoleezza Rice zapowiedziała, że najbliższe spotkanie 6-stronnej komisji w sprawie nuklearnego rozbrojenia Korei Północnej odbędzie się w Chinach 8 grudnia. Fenian natomiast zapowiedział, że z dniem 1 grudnia tego roku zawiesza połączenie kolejowe, jakie niedawno otworzył z Koreą Południową. Zdaniem KRLD pociąg ten stanowi wyraźny przedmiot politycznej konfrontacji. Trwają manifestacje antyrządowe w Bangkoku. Ponad 10 tysięcy zwolenników Narodowego Sojuszu Demokratycznego zablokowało dostęp do parlamentu Tajlandii. Na wtorek zapowiadany jest w kraju strajk powszechny. Występując w TV5, piątym międzynarodowym programie telewizji francuskiej i naszej rozgłośni Radio France International, minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner zapowiedział, że Paryż zamierza ponownie nawiązać zerwane z Rwandą stosunki dyplomatyczne. W niedzielnych wyborach do władz regionalnych i lokalnych Wenezueli zwyciężyła w większości stanów kraju Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli prezydenta Hugo Chaveza. Partia obecnego prezydenta Wenezueli zdobyła fotele gubernatorów w 17 spośród 22 stanów tego kraju. Sojusz partii opozycyjnych natomiast odniósł zwycięstwo w dwóch stanach, a także w Caracas. Wenezuelczycy wybierali w niedzielę 22 gubernatorów, 328 merów i 200 członków zgromadzeń stanowych. W rodzinnym stanie Chaveza Sucre stanowisko gubernatora zdobył jego brat Adán Chávez. Niedzielne głosowanie było już 14 od czasu objęcia władzy przez Hugo Chaveza w 1998 roku. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Krzysztofa Rutkowskiego, który wraz z Katarzyną Zawicką przedstawi przegląd prasy paryskiej.
Wariaci, banda wariatów, samobójcy. Takimi wykrzyknikami komentuje Laurent Geoffrin w Libération zaiste groteskowy rozwój wydarzeń w łonie francuskiej partii socjalistycznej, która zaoferowała spektakl bez precedensu. Dwie kandydatki na stanowisko pierwszego sekretarza tej partii, głównej jak dotychczas partii opozycyjnej, szarpią się niemalże za włosy, oskarżają wzajemnie o wyborcze oszustwa i grożą ciąganiem po trybunałach. Prawicowe Le Figaro nie jest łagodniejsze. Cyrk na kółkach, czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. Katolicki dziennik La Croix również nie przebiera w słowach. PS, rozdarcie, czytamy na pierwszej stronie tego dziennika. Wola samozniszczenia ogarnęła francuską partię socjalistyczną, twierdzi Laurent Geoffrin. Cała francuska lewica patrzy na to żałosne widowisko z przerażeniem, ze zdziwieniem i z pewnym wstrętem. Ségolène Royal oskarża Martine Aubry o oszustwa, Martine Aubry też oskarża swą konkurentkę o oszustwa i w dodatku zamierza jej wytoczyć proces o oszczerstwo. Jak w tej sytuacji można kierować partią polityczną, która, jako na razie jedyna, mogła stawić czoła hulającemu sarkozizmowi? Gdzie program tej partii? Gdzie poczucie odpowiedzialności? Gdzie sens? Nie ma. Brak. Zero. We francuskiej partii socjalistycznej szaleje grypa egoizmu. Rozpaliła się żądza odwetu, podsycana prywatnymi ambicjami i rywalizacją personalną. Rywalki pogrążają partię, tak twierdzi Le Figaro i bez wątpienia ma rację. Ségolène Royal twierdzi, że jeśli głosy przeliczy się raz jeszcze, to na pewno się okaże, że to ona wygrała i jako pierwszy sekretarz dokona cudu. Zjednoczy wszystkich socjalistów i będzie w sposób światły przewodzić Zjednoczonej Partii w imię najszlachetniejszych celów i wyraźnego programu. Martine Aubry powiada podobnie, ponieważ to ona bez żadnego wątpienia wygrała wybory, to będzie przewodzić Zjednoczonej Partii w sposób świetlisty i jasny, zgodnie ze swym klarownym programem. Ha! Obie panie się pocałują, uśmiechną i wszystko ułoży się najlepiej na tym najlepszym ze światów w partii politycznej, w której, jak wszyscy już zauważyli, nie ma podziałów, nienawiści, ambicyjek i rywalizacji. Le Figaro podkreśla, że z przeprowadzonego na prędce sondażu wynika, iż 67% Francuzów, 63% sympatyków francuskiej partii socjalistycznej sprzeciwia się powtórzeniu drugiej tury wyborów, czego domaga się Ségolène Royal. Działacze francuskiej partii socjalistycznej, czytamy w paryskim dzienniku, są podzieleni na dwie grupy. Optymiści uważają, że partia rozpadła się na dwie części. Pesymiści twierdzą, że partia rozpadła się na cztery części. Ale są jeszcze pesymiści radykalni, którzy twierdzą, że partia w ogóle przestanie istnieć. Komu to służy? Komu służy chaos i głębinowy kryzys we francuskiej partii socjalistycznej? Zastanawiają się francuscy dziennikarze. Przede wszystkim ręce zaciera Sarkozy i rządząca partia UMP. Rozdarcie socjalistów powoduje, że opozycja we Francji praktycznie przestaje istnieć i prezydent Sarkozy może już sobie robić co chce, chociaż i tak robił sobie co chce. Ponadto powodów do zmartwień nie ma François Bayrou, przywódca centrowej partii MoDem, który w ostatnich czasach zszedł na ubocze sceny. W obecnej sytuacji może na środek sceny powrócić, bo partia socjalistów w rozkładzie musi szukać jakiegoś oparcia, gruntu pod nogami, deski ratunku, a w najgorszym razie brzytwy, której, jak wiadomo, tonący się chwyta. Kto się jeszcze cieszy z rozpadu francuskiej partii socjalistycznej? Trockiści i komuniści, bo nie można wykluczyć, iż zawiedzeni działacze partii socjalistycznej zwrócą się w stronę lewaków i heroldów najbardziej skrajnych i absurdalnych utopii, które nękały wiek XX. jak szmaciarze. To jeszcze jeden wykrzyknik pod adresem francuskich socjalistów, który znajduje się w poniedziałkowym wydaniu Libération.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Igrzyska olimpijskie w Pekinie minęły już dawno i nawet odeszły w zapomnienie. Chiny pokazały, co potrafią, i reszta świata przymknęła oczy na ograniczenia wolności obywatelskich i nagminne łamanie praw człowieka w tym kraju. Problemy te wracają jednak czkawką, o czym przekonuje nas artykuł wstępny popołudniowego Le Monde zatytułowany Alarm tybetański i zaczynający się od słów: trzeba martwić się o Tybet. Pozorny spokój, jaki zapanował na dachu świata, który był areną gwałtownych zamieszek wiosną, nie powinien nikogo wprowadzić w błąd. Przywódcy chińscy przed Igrzyskami Olimpijskimi robili dobrą minę do złej gry, udając, że gotowi są do negocjacji z Tybetem. Ale Igrzyska minęły i już żadnych min robić nie muszą. Po stronie tybetańskiej czuje się pewne napięcie. Trudno powiedzieć, co dzieje się w tym kraju i jak reagują jego mieszkańcy. Napływające stamtąd informacje są przekłamane i cenzurowane. Mamy jednak tybetańską diasporę liczącą 140 tysięcy osób i ona może wypowiadać się bez ograniczeń. Od 17 do 22 listopada trwało spotkanie jej przywódców na wygnaniu. Wprawdzie zakończyło się ono podpisaniem dokumentu utrzymującego łagodną linię postępowania wobec władz chińskich, ale przesłanie z niego płynące musi budzić niepokój. Dusze i umysły Tybetańczyków zaczynają się niecierpliwić. Między wersami tekstu można doczytać się groźby, że jeśli w bliskiej przyszłości Pekin nie złagodzi swego stanowiska, wszystkie opcje będą dopuszczalne. A słowo niepodległość, do niedawna tabu w otoczeniu Dalaj Lamy, obecnie zaczyna się pojawiać niczym przestroga. Społeczność międzynarodowa musi zrozumieć, że między Tybetem i Chinami zaczyna się rysować przepaść. Musi zwrócić się znowu w stronę Pekinu, aby go przekonać, że nie leży w czyimkolwiek interesie, włącznie z interesem chińskim, wzniecanie pożogi na dachu świata. Tak mówi Le Monde. Ale czy społeczności międzynarodowej będzie chciało się obudzić, to już jest zupełnie inne pytanie.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Niemiecko-francuski szczyt, który odbywał się w poniedziałek w Pałacu Elizejskim, był poświęcony głównie kryzysowi finansowemu. Prezydent Sarkozy starał się przekonać kanclerz Merkel do przyjęcia wspólnego programu ożywienia gospodarki europejskiej. Bez zgody Niemiec trudno taki plan realizować. Berlin wprawdzie popiera pomysł, ale zapowiedział, że więcej wysiłków już nie będzie podejmował w tym kierunku. Pani kanclerz uważa bowiem, że wystarczająco dużo zrobiła. Partnerzy europejscy patrzą jednak w stronę niemieckiej lokomotywy z nadzieją, że pociągnie ona Unię do przodu. Dlaczego Niemcy, największa potęga ekonomiczna na naszym kontynencie, dysponująca sporym marginesem finansowym, opiera się planowi ożywienia gospodarki europejskiej? Przyczyny wyjaśnia Ernst Stetter, sekretarz generalny nowej Fundacji Europejskiej zajmującej się badaniami postępowymi, jak podkreślono w nazwie tej organizacji.
Niemcy są już w okresie przedwyborczym. Członkowie koalicji, zarówno CDU, jak i SPD, nie chcą, czy też nie mają zamiaru teraz wystawiać na próbę równowagi finansowej, która została osiągnięta w ciągu ostatnich kilku lat. A ponieważ Merkel nadal waha się w sprawach polityki wewnętrznej, nie jest również pewna, czy należy zwiększyć wydatki na ożywienie gospodarki. Uważa ona, że Niemcy już wystarczająco dużo zrobiły w tym kierunku, przyjmując program pomocy dla ekonomii. Ale w ostatnich dniach, nawet w jej rodzimej partii, przede wszystkim w Bawarii, gdzie znajduje się największy przemysł samochodowy, podnoszą się głosy, że trzeba zwiększyć pakiet pomocy dla ekonomii.
Naciski na panią kanclerz są coraz mocniejsze. Po rozmowach w Pałacu Elizejskim na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Sarkozym, Angela Merkel ostrzegła jednak przed pochopnymi decyzjami. Musimy się ją dzisiaj liczyć z tym, że wobec trudności w interpretacji danych istnieje poważne ryzyko podejmowania akcji w zbytnim pośpiechu. Komisja Europejska ma w najbliższą środę przedstawić plan ożywienia gospodarki europejskiej opiewający na sumę 130 miliardów euro. Walka z kryzysem ekonomicznym wymaga wspólnej akcji 27 krajów, ale w czasach globalizacji nawet najlepszy plan europejski nie powiedzie się bez włączenia w akcję Amerykanów. I jakie są perspektywy na współpracę z nową ekipą przygotowującą się do przejęcia rządu w Waszyngtonie? Na pytanie odpowiada Bernard Kouchner, szef dyplomacji francuskiej.
La super hegemonie américaine, la super hegemonie du dollar, c'est terminé tout ça.
Superdominacja Amerykanów, dominacja dolara już się skończyła. Nie chcę przez to powiedzieć, że kraj ten stał się biedny, że nie jest to już wielka potęga licząca się na świecie. Myślę, że również prezydent Obama będzie miał dosyć specyficzną wizję świata. Ta mesjanistyczna wizja świata, którą mają za Atlantykiem, nie zmieni się tak od razu. Ale myślę, że partnerstwo wydaje się możliwe. Prawdziwe partnerstwo, a nie takie, o którym myślał Kissinger, pytając Europę, jaki tam jest numer telefonu. Teraz tym numerem telefonu jest numer prezydencji francuskiej, a za 2 miesiące będzie czeski.
I la présidence tchèque dans 2 mois.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Pomyślny poniedziałek. Giełda w Londynie zarobiła ponad 9%, w Paryżu i Frankfurcie ponad 10%. Nowy Jork na otwarciu zarobił 3%. Wszystko to interpretuje się jako reakcję na zapowiadane państwowe inicjatywy na rzecz ożywienia gospodarczego. Szczególnie dobrze przyjęty został plan brytyjski, o którym oznajmił minister finansów Alistair Darling, a nastroje pobudza także perspektywa kolosalnego planu amerykańskiego. Według informacji amerykańskiej prasy, Barack Obama miałby zamiar przeznaczyć na to 700 miliardów dolarów, niezależnie od tych 700, które administracja Busha przeznaczyła na ratowanie systemu bankowego. Plan brytyjski przybrał formę poprawki do budżetu, której głównym elementem i niespodzianką jest obniżenie VAT-u o 2,5%. Wpływy budżetu zmniejszą się wskutek tego o około 20 miliardów funtów, które tym samym pozostaną w obiegu gospodarczym. Drugą brytyjską niespodzianką jest dla równowagi zapowiedź podwyższenia podatków od najwyższych dochodów, a dochodzi do tego zapowiedź cięć w wydatkach publicznych innych niż zdrowie i edukacja. Ale minister finansów Alistair Darling zapowiedział, że mimo tego deficyt publiczny i tak sięgnie w latach 2009-2010 niewyobrażalnego dotąd poziomu 8% PKB. Obniżony do 15% VAT będzie obowiązywać przez 2 lata, potem wróci do wcześniejszego poziomu. Dodajmy, że kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do utrzymywania VAT-u na poziomie nie niższym niż 15%, o czym przypomniała rzeczniczka komisarza europejskiego László Kovács Maria Assimakopoulou. O rozszerzeniu takiej hojności budżetowej na całą strefę euro marzy Nicolas Sarkozy, ale jego spotkanie z Angelą Merkel nie przyniosło tak jednoznacznych efektów. Obserwatorzy zwracają przede wszystkim uwagę na to, że kanclerz Niemiec nie zgodziła się na dodatkowe dofinansowanie przez jej kraj bezpośrednich dotacji dla przedsiębiorstw, skoro postanowiony już niemiecki plan wsparcia gospodarki pochłonie w ciągu 2 lat 32 miliardy euro przy zachowaniu równowagi budżetu. Nie ma też mowy o obniżeniu VAT-u we Francji i w Niemczech. Niemczech. Motywacje są różne. Niemcy dopiero co podniosły u siebie stawkę VAT-u, a Francja i bez tego ma problem budżetowy. W takich warunkach europejski plan na rzecz ożywienia gospodarczego nie może mieć rozmiarów porównywalnych z zapowiadanym planem amerykańskim 700 miliardów, ani skądinąd z chińskim 455 miliardów i pozostaje daleko za japońskim 200 miliardów. Komisja Europejska przygotowuje plan opiewający na 130 miliardów euro, m.in. przez przyspieszenie wypłaty części funduszy rozwojowych i pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Osobnym przypadkiem jest Rosja, gdzie plan pomocy dla systemu finansowego opiewa w przeliczeniu na 158 miliardów euro, a oprócz tego utworzony został Fundusz Wsparcia Przedsiębiorstw, no i gdzie Putin zapowiedział w ubiegły czwartek obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw. Kłopot w tym, że osiągano dzięki eksportowi surowców nadwyżka budżetowa zaczyna być miłym wspomnieniem, a jeśli uskładane dzięki niej rezerwy dewizowe, które wynosiły ponad 500 miliardów dolarów, będą nadal topnieć w obecnym tempie, całkowicie się wyczerpią one w kwietniu. Budżet rosyjski został zbudowany, kiedy baryłka ropy naftowej kosztowała 140 dolarów. Równowagę budżetową zapewniał kurs 85 dolarów za baryłkę. Dziś kosztuje ona 50 dolarów. Podobnie ewoluowały ceny innych surowców. Kryzys nie tylko spowodował utratę przez moskiewskie giełdy 3/4 ich kapitalizacji i tym samym utratę 250 miliardów dolarów przez głównych oligarchów. Powoduje już dziś zahamowanie działalności przedsiębiorstw. Żadna zaś ulga podatkowa nie przyda się na cokolwiek przedsiębiorstwu, które nie wyrabia zysków. To też Pierre Briançon pokpiwa sobie w Le Monde z Putina i jego czwartkowego wystąpienia. Wygląda na to, pisze on, że w szkole KGB w latach 70. nie uczono rachunków.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty. Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Na światowej mapie owalnej piłki bezdyskusyjnymi mistrzami są All Blacks z Nowej Zelandii. Najbardziej legendarny zespół historii rugby. Do ekstraklasy należą jeszcze dwa zespoły z antypodów, Gazele z RPA i Australia. Na europejskim podwórku liczą się drużyny pochodzące z Wysp Brytyjskich. Szkocja, Walia, Irlandia, no i ojczyzna rugby Anglia, a także nieustannie z nią rywalizująca Francja. Do elity awansowały Pumy z Argentyny, a to dzięki temu, że zawodnicy tego kraju grają w Europie, głównie we Francji i w Anglii. Druga liga to zespoły z Pacyfiku, Namibia, no i Rumunia, której zawodnicy także występują w najlepszych ligach, czyli w Europie. I jest jeszcze Gruzja, uczestnik ostatniego Pucharu Świata rozgrywanego we Francji. O gruzińskim rugby będzie dzisiaj mowa. Robuka to lekko łysiejący pan, lekko przyciemniona skóra, sumiaste wąsiska i co najważniejsze, pierś pełna medali, w tym legia honorowa. Robuce powiadają, że to Rambo Pacyfiku. Były reprezentant Fidżi w rugby, dyktator, według jednych rasista, według tamtejszej rdzennej ludności gorący patriota, autor dwóch zamachów stanu, uczestnik igrzysk wspólnoty brytyjskiej w dziesięcioboju, uratował życie francuskiemu pułkownikowi, ocalając go pod ogniem nieprzyjaciela w Libanie, gdzie służył w oddziałach misji pokojowej. Gdy w czasie przewrotu na Fidżi ktoś zaproponował, aby Australia i Nowa Zelandia zareagowały, przywracając demokrację, ówczesny premier tego drugiego kraju, David Lang, odparł: czy wy żartujecie, czy oszaleliście? Ci z Fidżi są strasznie, jak grają w rugby. Strach ogarnia na boisku, a co dopiero na polu bitwy. I to mówił premier kraju, którego rugbyści są legendą tego sportu. Z drugiej strony, w nieodżałowanym, a zamkniętym z powodów politycznej poprawności Muzeum Sztuki Afryki, Azji i Oceanii wystawiono strój wojownika z Fidżi. Już sam widok zbroi utkanej z trzciny i groźny wyraz twarzy oraz straszliwe oręże w dłoni mogły przerazić. Co Rabuka Rambo Pacyfiku ma wspólnego z rugby, poza tym, że sam grał w tę grę? Ano, jest szefem drużyny Wysp Pacyfiku, w której występują najlepsi rugbyści Samoa, Fidżi i Tonga, którzy przyjechali na turniej do Europy. Z Francuzami przegrali, ale to o niczym nie świadczy. Szans na zwycięstwo z reprezentacją Francji nie mają także Gruzini, chociaż okoliczności, w jakich oni ostatnio trenują, bardzo przypominają to, co działo się na Fidżi. Jest 11 stycznia 1969 roku. W Colombes Francja przegrywa ze Szkocją w turnieju 5 narodów, teraz 6, bo dokoptowano Włochów. Porażka niewielka, 3-6, ale jednak porażka. W drużynie niebieskich zagrał Michel Yashifili, Gruzin mający francuskie obywatelstwo. Dzisiaj Michel jest ojcem dwóch znanych rugbystów. Jeden z nich, Dmitri, gra obok pochodzącego z Polski Michalaka w reprezentacji Francji. Drugi, Gregory, broni barw Gruzji. Gruzini to nie jest światowa czołówka w owalnej piłce, ale wielu graczy z tego pięknego kraju, w którym nie wypijesz kielicha wina, jak nie wygłosisz płomiennego toastu, gra w zespołach francuskich. Zajrzyjmy do szatni zespołu uniwersyteckiego z Tbilisi. przed meczem z Dynamem, też ze stolicy, nie myślą o grze. Zamyślone twarze, zafrasowane, smutek i niepewność. Oglądają telewizję i nie wiedzą, co się stanie z ich krajem, nad którym wciąż wisi rosyjski miecz. Noc z 7 na 8 sierpnia. Prowokacjom Rosjan i podżeganym przez nich do działania Osetyńcą nie ma końca. Według dziennika Le Monde, który zdobył się na te słowa w kilka miesięcy później, prezydent Saakaszwili, atakując południową Osetię i Abchazję, stracił dwie rzeczy, ale zyskał też dwie, bodaj czy niecenniejsze. Stracił, bo na świecie zaczęto na niego pokazywać palcem jako na tego nieodpowiedzialnego agresora. Stracił, bo dwie separatystyczne republiki oderwały się od Gruzji, ogłaszając niepodległość. Zyskał, bo uratował Gruzję przed rosyjską inwazją, która miała na fotelu prezydenta w Tbilisi osadzić kremlowską marionetkę. No i ocalił życie. Levan Cabadze, trener zespołu uniwersyteckiego z Tbilisi, jest byłym graczem francuskich ekip z Narbonne, Castres i Clermont, a więc zespołów klubowych z europejskiej elity. Cabadze mówi tylko o rugby. Swoim zawodnikom przypomina o strategii walce z przeciwnikami z Dynama. Dziennikarzom powiada, ani słowa o tym, co się dzieje poza ścianami stadionu. Wojna nie ma miejsca na meczu rugby. Tariel Donadze pokornie opuszcza głowę. Jego oddział zdziesiątkowały rosyjskie bomby w pierwszych dniach konfliktu. Teraz stara się myśleć tylko o tym, o czym mówi trener. Na boisku ten potężnie zbudowany mężczyzna zaczyna jak tur, ale w oczach traci siłę. 42 dni bez snu spędzone w lesie pod rosyjskim ostrzałem nie dadzą się szybko treningiem wyrugować z organizmu. Ci rugbiści, twarde chłopy, którzy z taką troską przestrzegają zasad fair play na boisku, mają za sobą przeszłość nie do pozazdroszczenia. Wojna nauczyła mnie, że w trudnych sytuacjach trzeba zachować zimną krew, powiada jeden z nich. Gruzińscy rugbiści walczyli w wojnie o niepodległość 1989 roku przeciwko radzieckiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na polu bitwy dali dowody tego, czego nauczyli się na boisku, dzielności i nieugiętości. Potem bili się w 1992 roku w czasie inspirowanej przez Moskwę wojny w Abchazji. Sandro Todua ma 21 lat, skrzydłowy reprezentacji Gruzji, walczył w Gori, mieście, w którym urodził się Stalin, w epicentrum ostatniego konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. Nigdy nie zapomni gwizdu pocisków rosyjskiej artylerii, która niszczyła domy mieszkalne, ośrodek kultury, szkołę. Kiedy w wyniku mobilizacji przewieziono ich do Gori, ze zdumieniem odkrył na placu apelowym, że wielu tych młodych ludzi zna z rozgrywek Ligi Gruzińskiej rugby. I wtedy w powietrzu rozległ się przeszywający świst, a potem huk rozrywającej się bomby. Rosjanie chcieli trafić w sam środek placu, na którym stali rezerwiści. Na szczęście chybili. Pocisk uderzył w pobliski mur. W ubiegłą niedzielę Sandro Todua wylądował na Roissy. Mecz ze Szkocją miał się odbyć w Tbilisi. Ostatecznie zdecydowano się na Glasgow, bo chyba tam rosyjskie kule nie dolecą.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W paryskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyła się prelekcja doktora inżyniera Jacka Szymańskiego zatytułowana Ukryte oblicze sieci. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Doktor Szymański pracował w Algierii w momencie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stamtąd przyjechał do Francji i tu już pozostał. Oto rozmowa, jaką z nim przeprowadziłem. Jak to się stało, że przyjechał tu pan do Francji?
No więc to jest skutek oczywiście zamachu stanu w Polsce w 1981 roku i znajdowaliśmy się wtedy całą rodziną poza Polską i wiadomości z Polski były żadne, a te, które docierały, były dość rujnujące psychologicznie i w końcu żeśmy zostali we Francji, zacząłem pracować od razu w firmie, która zajmowała się sterowaniem procesami przemysłowymi. Było to dostatecznie łatwe, żeby można było się zatrzymać we Francji i prowadzić jakie takie życie. To, co żeśmy słyszeli o Polsce, było na pewno niepełne.
A w Polsce czym się pan zajmował?
Więc ja w Polsce pracowałem na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Telekomunikacji i uczyłem i prowadziłem badania naukowe. Temat może taki ezoteryczny, prawda? Zajmowałem się przetwarzaniem numerycznym sygnałów ogólnie, a jakich sygnałów, takich jak mowa, prawda, jak sygnały telekomunikacyjne, jak sygnały radarowe, którymi żeśmy się szczególnie wtedy zajmowali. Zajmowałem się praktyką i teorią tego zagadnienia pod opieką profesora, znaczy pracowałem w zespole, który był kierowany przez profesora Stanisława Sławińskiego, który był długoletnim rektorem Politechniki. Prorektorem, o ile dobrze pamiętam. I wyjechałem na misję na Politechnikę w Algierze i tam nas zastał 81 rok, właśnie nawet 13 grudnia szedłem na wykład, bo niedziela jest dniem pracy w Algierii, no i usłyszałem wiadomości. Wszystkie radia mówiły tylko o tym, prawda? bo to bardzo przygnębiające i właściwie dla nas to trochę był koniec świata. Poszukiwanie pracy we Francji trwało 15 minut, także...
To znaczy bardzo krótko.
Tak, to znaczy w ciągu kilku dni mieliśmy papiery, mieliśmy prawo pracy, mieliśmy dokumenty, które były dokumentami zastępczymi, dlatego że przestaliśmy się posługiwać paszportem polskim we Francji. I to było później szybkie, prawda? Dostałem się do, najpierw jako, jak to się mówi, Francji intérimaire, ktoś, kto zastępuje kogoś, kto jest niedysponowalny, ale to trwało 2 tygodnie, a później zostałem kierownikiem ekipy w Control Bele.
I jak długo praca tam trwała?
Wyniki pierwsze pojawiły się po 1,5 roku, a oddaliśmy projekt w takiej formie, w której mógł być już stosowany w przemyśle po 4 latach. Także oczywiście później był doskonalony, jak to zawsze w przemyśle. Sprzedaje się nie całkowicie prototyp, ale coś, co się później doskonali jeszcze.
I potem pracował pan w Alstomie?
To jest skomplikowana droga, bo właściwie... Pracowałem w całym szeregu firm, ale te firmy się przejmowały wzajemnie jedna po drugiej, więc najpierw to było Control Bele, które zostało kupione przez firmę, która wtedy się nazywała Serge des Alstom, avec H w środku, która należała częściowo do Alstom, ale Alstomem nie była sama w sobie. Alstom to był taki konglomerat francusko-angielski, co się nazywa GEC Alstom. Później ta firma została po prostu nazwana inaczej, chociaż była to ta sama firma, została nazwana Sergelec, a później Sergelec został wcielony w Alstoma. No i kolejno pracowałem w tych firmach, właściwie nie zmieniając początkowo ekipy. Ekipa, w której pracuję, była pewna ciągłość, prawda, ludzi, którzy mnie otaczali. Natomiast Alstom, jak być może niektórzy ze słuchaczy wiedzą i pan redaktor również, miał poważne problemy parę lat temu i ja pracowałem w ośrodku badawczym, ten ośrodek został po prostu zamknięty, także inżynierowie i szefowie projektów, którzy pracowali w tym ośrodku badawczym, zostali przydzieleni do różnych jednostek operacyjnych Alstoma. Ponieważ ja miałem pod opieką projekt, który był dla tej sekcji transportowej, ale stała na sekcji, która zajmuje się transportem kolejowym. Tylko znalazłem się w sektorze transportu Alstoma.
A nad czym pracuje pan doktor obecnie?
Więc w tej chwili ja mam... Już jestem na końcu kariery, można powiedzieć. Pracuję w ogóle moje zadanie od kilku lat. To była praca w projektach badawczych, które są projektami na skalę europejską. Pracowałem już chyba w 5 albo 6 projektach tego typu od początku lat 90. Nawet byłem szefem jednego z tych projektów. I teraz pracuję też w takim projekcie, z tym, że ten zajmuje się systemami informacji w zastosowaniach w kolejnictwie. Projekt się nazywa Integrail. Jego zadaniem jest stworzyć taką platformę integracji różnych źródeł informacji, które pojawiają się w różnych miejscach tego ogromnego systemu kolejowego, prawda, na skalę europejską.
Czy gdzieś Polskę pan przemycał do tego?
Był nawet projekt, żeby niektóre z wyników tego projektu zastosować w Polsce. Zdaje się, że były jakieś rozmowy z PKP. Ja dokładnie tego nie wiem, bo to są sprawy rozdzielone, sprawy, tematy badawcze i tematy komercyjne. Ale wydaje mi się, że jest tam gdzieś jakiś projekt zastosowania, sterowania jakimś korytarzem transportowym w Polsce.
I jeszcze parę słów na temat dzisiejszej prelekcji. Chciał pan na samym początku wszystkich poinformować o tym, że web to nie to samo co internet.
Więc właśnie to jest ta dwuznaczność, w którą wpadamy często, prawda? Może to nie jest takie groźne w życiu codziennym. Używamy tych dwóch pojęć zamiennie. Mówimy połączeni, jesteśmy z internetem, ja surfuję po internecie, prawda? Ktoś mówi, a to jest na webie, to znalazłem na webie, prawda? I właśnie mówią o tej samej sprawie, a może o różnych, te dwie osoby, bez specjalnego rozumienia, jaka jest różnica. Więc ja starałem się podkreślić, że my mieszamy te dwa pojęcia, to nam szkody dużej nie przynosi, dlatego że mówimy w gruncie rzeczy zawsze o dostępie informacji na odległość i znajdujemy się w naszym kontekście naszego użytkowania. Natomiast chciałem, żeby na końcu tej konferencji ludzie wiedzieli, że to, co oni oglądają u siebie, to jest właśnie web, a nie internet. To są informacje rozproszone, które tworzą taką wirtualną siatkę, na globie. Natomiast to wszystko jest możliwe dzięki temu, że istnieją połączenia kablowe, że istnieją maszyny, które się zajmują wyłącznie transmisją danych i które są oprogramowane w specjalny sposób, które te informacje w sposób nieskalany przekazują z jednego końca globu na drugi. Więc właśnie chciałem podkreślić tę różnicę między tą siatką wirtualną, prawda, webem i tą siecią, która ma istnienie fizyczne, która ma swoich operatorów, którzy biorą pieniądze za to, że tam cyrkulują po nich te oktety, prawda?
Jak to wszystko się zaczęło?
Internet się zaczął z projektu wojskowego. Z projektu, który został zamówiony u naukowców amerykańskich przez Department of Defense, przez Ministerstwo Obrony amerykańskie, poprzez agencję, która się nazywa ARPA, agencja do popierania badań naukowych. Ideą było stworzenie sieci, która nie jest siecią zniszczalną przez eksplozję nuklearną. Chodziło o to, żeby nie sparaliżować komunikacji w kraju, mimo iż staje się jakiś kataklizm. W związku z tym stworzono sieć, która ma połączenia nielinearne i która ma redundancję w przejściu z jednego punktu do drugiego. To tak jak sieć ulic w mieście. Można przejść różnymi drogami do ulicy, przechodząc przez różne place. Nawet jeżeli któryś plac będzie zablokowany, to możemy przejść przez, albo jakaś ulica zostanie uszkodzona, to będziemy mogli przejść przez inną ulicę. Więc to był pomysł Departamentu Obrony Amerykańskiej. Drugi pomysł to było to, żeby ta sieć pozwoliła włączenie nie tylko węzłów, ale również całych zespołów węzłów. Chodziło o to, żeby łatwo było do sieci włączyć podsieci, inne sieci, mniejsze sieci. Stąd nazwa internet, to znaczy sieć sieci, prawda, połączenie między sieciami. Dlaczego? Dlatego, że takie duże obiekty militarne jak lotniskowiec lub okręt podwodny to są już sieci informatyczne, prawda, tam są wewnątrz sieci, po to, żeby je łatwo połączyć między sobą. Trzeba było stworzyć tego rodzaju mechanizmy.
Jaka przyszłość dla internetu?
Przyszłość to zwiększenie inteligencji tych elementów internetu. To doprowadzenie do tego, że komputery rozproszone albo jeden superkomputer będą rozumiały to, co się do nich mówi w sposób głęboki, możemy powiedzieć. Dlatego, że dzisiaj komputery rozumieją nas w sposób powierzchowny. Znaczy rozumieją w ten sposób, że porównują to, co im mówimy z pewnym zespołem słów. Znaczy nie rozumieją zdania, ale rozumieją słowa. Chcemy, żeby komputery rozumiały znaczenie, które jest ukryte w zdaniach. Czyli chcemy zakodować w jakiś sposób pojęcia, które są za słowami.
Była to rozmowa z doktorem inżynierem Jackiem Szymańskim, przeprowadzona w paryskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk po jego prelekcji zatytułowanej Ukryte oblicze sieci.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji Le Français, ça vous chante, Barbara, wielka gwiazda francuskiej piosenki, zaśpiewa dla Państwa jeden z pierwszych swoich utworów. Dis, quand reviendras-tu? Barbara zmarła w listopadzie 1997 roku. Była niezwykle utalentowana i jej twórczość silnie zaznaczyła się w historii francuskiej piosenki. Jak Brassens, Brel, Piaf i Ferré należała do tych artystów, którzy sami piszą, sami komponują i sami wykonują swoje piosenki. Wszyscy oni twórczość artystyczną zaczynali w paryskich kabaretach. Stosunkowo późno, bo dopiero mając 30 lat, Barbara nagrała swój pierwszy album. Natomiast publicznie zadebiutowała w 4 lata później, przed koncertem Brassensa w teatrze Bobino. Barbara zawsze ubierała się na czarno, co zyskało jej przydomek Dama w czerni. Był to niewątpliwie charakterystyczny rys jej wizerunku, intrygujący, a jednocześnie podkreślający bardzo nastrojowy, nostalgiczny styl twórczości, który niezwykle urzekał jej licznych wielbicieli.
Moi, je sais pas pourquoi on dit que je suis triste, parce que sans doute on véhicule.
Naprawdę nie wiem, dlaczego mówią, że jestem smutna. Każdy ma taką minę, jaką ma. Możliwe, że ja akurat nie mam miny wesołej, a że śpiewam o śmierci, o samotności, o beznadziei. Ale czy tylko ja? Może też dlatego, że ubieram się na czarno. Ale nie ja jedna, przecież wiele kobiet, a w ogóle wielu ludzi też nosi się na czarno i uważa się ich za eleganckich. To piękny kolor. A piosenki są bardziej albo mniej smutne. Nic nie zmyślam, próbuję tylko coś powiedzieć.
Może rien inventé, j'ai essayé de dire.
Posłuchajmy więc Barbary w piosence Dis quand reviendras-tu. Powiedz, kiedy powrócisz.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et des ampuleurs ronds dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux des bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Mais comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Mais quand reviendras-tu? Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus.
Jest to piękna, poetycka piosenka o czekaniu na ukochanego, który wyjechał i zwleka z powrotem. Obiecał wrócić z wiosną, tymczasem nie ma go wciąż, choć już nastała jesień. W refrenie powraca pytanie, kiedy powrócisz, czy chociaż wiesz, że na ciebie czekam.
Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu?
Dis. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu?
Mijający czas, le temps qui passe, to czas stracony, nie do odrobienia, le temps perdu.
Le temps qui passe ne se rattrape guère, ne se rattrape, ne se rattrape plus.
Barbara zwraca się w swej piosence bezpośrednio do ukochanego. Wyrzuca mu, że nie dotrzymał obietnicy. Skarży się, że od tak wielu dni i nocy jest skazana na samotność i tęsknotę.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti.
Piosenkarka przypomina, że jej ukochany obiecał wrócić na wiosnę i że miała to być już ostatnia jego podróż.
Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour.
Miał wrócić na wiosnę, gdy w Paryżu od nowa wszystko zakwita.
Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et des ampuleurs ronds dans les rues de Paris.
teraz ona już nie wie właściwie, co o tym myśleć. Czeka z niepewnością, raz z niepokojem, raz z nadzieją, porównując się do opuszczonego statku, którym targa wzburzone morze.
Je frissonne, je tangue, je chavire.
Z drugiej strony, nawet jeśli wciąż tylko jego jednego kocha, nie chce umierać z tęsknoty, nie widzi w sobie zadatków na żonę marynarza.
J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin.
Le français, ça vous chante ? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję z cyklu Le Français ça vous chante poświęcimy kilku formom czasowników francuskich występujących w piosence Di quand reviendras-tu, którą śpiewa dla Państwa Barbara. Piosenka ta opowiada o kobiecie w udręce czekającej na powrót ukochanego, którego podróż przeciąga się ponad miarę. Cały ten długi czas jest czasem straconym. Z każdym dniem niepokój wzrasta i wyczerpuje się cierpliwość.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et des ampuleurs ronds dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Mais comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, mais quand reviendras-tu? Le sais-tu, car tout le temps qui passe ne se rattrape guère, guère. Tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus.
Odjeżdżając, ukochany solennie obiecał powrócić. Sformułowana jest ta obietnica w czasie przyszłym, futur.
Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour.
W refrenie także zastosowany jest czas przyszły. Barbara nie pyta, czy ukochany powróci, lecz kiedy powróci. Jesienią Paryż jest tak piękny, że to oczekiwanie tym większym nastraja smutkiem, tęsknotą, niepokojem. Barbara śpiewa.
Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain, je m'alanguis, je rêve, je frissonne.
Zdanie avoir Paris si beau można sformułować inaczej. En voyant Paris si beau. Znużona oczekiwaniem, ucieka się niemal do groźby. Przecież nie może czekać w nieskończoność. W końcu kto inny pozyska jej miłość. Posłuchajmy raz jeszcze ostatniej zwrotki.
J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour.
Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na wyrażenie avoir beau, poprzedzające bezokolicznik drugiego czasownika.
Elle a beau l'aimer encore, elle cessera de l'attendre. Elle l'aime encore et pourtant, elle cessera de l'attendre. Elle a beau l'appeler, il ne revient pas. Elle l'appelle et malgré cela, il ne revient pas.
W wyrażeniu avoir beau plus bezokolicznik odmienia się tylko czasownik avoir. Na przykład w czasie teraźniejszym.
Il promet de revenir et pourtant il reste au loin.
Il a beau promettre de revenir, il reste au loin.
W czasie przeszłym dokonanym.
Il a promis de revenir et pourtant il est resté au loin.
Il a eu beau promettre de revenir et pourtant il est resté au loin.
Jeśli oczekiwany mężczyzna nie powróci, ona zachowa wprawdzie piękne wspomnienia o tej miłości, ale uczucia zwróci ku komuś innemu. W piosence Barbara wyraża to w bardzo ładnej, poetyckiej formie. J'irai me réchauffer à un autre soleil.
Si tu ne reviens pas, j'irai me réchauffer à un autre soleil.
J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin.
Po tym jak Państwo troszkę poduczyli się języka francuskiego, mam teraz skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Paryżu odbył się szczyt francusko-niemiecki. Unia Europejska i NATO wyrażają ubolewanie z powodu strzelaniny przy granicy osetyjsko-gruzińskiej, o której nadal nie mają żadnych dokładnych danych. Brytyjski minister finansów Alistair Darling ogłosił dwuletni plan wsparcia gospodarki, między innymi obniżając VAT w Wielkiej Brytanii do 15%. Indeks giełdowy w Paryżu, CAC 40, wzrósł o ponad 10%. Kijów wysyła do Rosji w trybie nagłym negocjatorów w sprawie gazu, bo Moskwa grozi, że 1 stycznia zakręci wszystkie kurki z gazem dla Ukrainy. I to już wszystko w naszej audycji. W imieniu całej ekipy Radia France International żegnam się z Państwem serdecznie. Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.